No dobra, słuchajcie, jakiś dziwny komunikat tutaj przed wejściem na live'a się pojawił, ale mam nadzieję, że wszystko nam będzie funkcjonowało jak należy. Z zaskoczki troszkę wskakujemy dzisiaj na live'a Prawdy Siatki, a to dlatego, że czasu do mistrzostw coraz mniej. Jutro jeszcze jeden sparring i w związku z tym mało czasu na omówienie tego wszystkiego, co będzie się działo, czyli przede wszystkim składów, faworytów, tego, co może się wydarzyć podczas mundialu, no i oczywiście samego terminarza. Papa i Diabeł z nami są. Papa i Diabeł, witajcie, dawno was nie widziałem.
Cześć, miło cię też.
Czołem.
Cieszę się, że jesteśmy razem. Słuchajcie, zaczniemy od może terminarza, a to dlatego też, że wielu się pyta, nie wszyscy są na bieżąco z różnymi wymysłami FIVB, no a ten terminarz i jakby ścieżka mundialowa jest także z powodu przełożenia Mistrzostw Świata, jest specyficzny, jest znowu nowy, jest inny od poprzednich dwóch mundiali. No i jest, można powiedzieć, chyba dosyć czytelny, łatwy w takim ogólnym zrozumieniu zasad, natomiast jest dosyć skomplikowany już dla samych drużyn i może się okazać skomplikowany w trakcie już samego przebiegu z punktu widzenia czysto sportowego. Jest sześć grup, które widzicie tutaj na terminarzu, w każdej są po cztery zespoły, każdy gra z każdym, a więc po trzech meczach mamy fazę pucharową. Ta faza pucharowa jest układana z podziałem na dwie połówki, a więc dosyć klasycznie, jedna ósma, ćwierćfinał, półfinały i wielkie finały. Natomiast pułapka tego podziału jest taka, że po rundzie zasadniczej, w fazie grupowej, układana jest drabinka wedle rozstawienia drużyn od pierwszej do szesnastej, ale z jednym zastrzeżeniem, że Polska i Słowenia będą na miejscach 1-2 w zależności od ich bilansu w fazie grupowej. No i dzisiaj rano poprosiłem was, żebyście wysłali swoje typy, swoje wyniki. I po pierwsze już taki wniosek, że absolutnie wszystko jest możliwe do ostatniego w zasadzie meczu. Dość tylko powiedzieć, że na przykład w grupie bardzo interesującej Argentyna, Iran, Holandia, Egipt, jeden z was postawił na zwycięstwo Iranu z kompletem zwycięstw, a drugi postawił na zwycięstwo Argentyny z kompletem zwycięstw, więc to pokazuje, jak tutaj się może namieszać. I w związku z tym, w zależności od tego, kto jak typował, w jednej drabince Iran jest na siódmym miejscu rozstawiony, a Argentyna na czternastym, a w drugiej drabince Argentyna jest na miejscu siódmym, a Iran na miejscu czternastym. Dość powiedzieć, że też inaczej typowaliście grupę brazylijską, jak pońsko-kubańską, bardzo ciekawą też ze względu na składy tych drużyn. I dodając jeszcze gdzieś tam swoje takie typy, wyszło mi, że Brazylia, Japonia i Kuba kończą fazę zasadniczą z bilansem dwóch zwycięstw, jednej porażki. Wszystkie zespoły mają po 6 punktów, wszystkie mają po bilans setów 8-5 i w związku z tym małe punkty między tymi drużynami, może jeden, może dwa małe punkty będą decydować o rozstawieniu. Natomiast zacznijmy od Polaków. Tak to wychodzi wedle wszelkich obliczeń, że może się okazać, dzisiaj rano pisaliśmy do siebie, Kubo, że może się okazać, że lepiej jest przegrać z Amerykanami niż wygrać, bo my i tak będziemy rozstawieni na miejscach 1-2 w drabince, natomiast w zależności od tego, na którym miejscu będzie nasz rywal, czyli Amerykanie, wygrywając z Amerykanami, bardzo możliwe, że skazujemy się na mecz z nimi później w ćwierćfinale, natomiast przegrywając z Amerykanami, bardzo możliwe, że naszym rywalem w ćwierćfinale będzie ktoś z grupy C, czyli Brazylia, Japonia bądź Kuba, albo z grupy F, czyli Argentyna, Iran, Holandia.
No ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że zasady grup, zasady całego grania przez świata powinny być przejrzyste raz, stałe dwa i trzy, nie pozwalające nikomu na przegranie meczu, żeby sobie polepszyć drabinkę. Takie trzy zasady moim zdaniem powinny być. W siatkówce niestety stałe nie są, przejrzyste różnie. Teraz, jak powiedziałeś, tutaj w miarę jest przejrzyste, bo wiadomo, że ktoś z pierwszego i z ostatniego miejsca wystartuje, ale uważam, że dla nas i dla Amerykanów wynik 3-0 dla Amerykanów w ostatniej kolejce będzie zdecydowanie najwygodniejszy i żeby się po prostu nie trafić na siebie a może nie sądzę, żeby Amerykanie by chcieli to przegrać, a wydaje mi się, że nam najbardziej się opłaca wynik 0-3. A niestety tak jest. Tak ten regulamin doprowadził do sytuacji, że opłaca się przegrać i mieć łatwiejszą drabinkę. A reszta, no jak powiedziałem wcześniej, że z trenerem, żeśmy wyliczaliśmy tutaj hipotetyczne wyniki. I za każdym razem wychodzi nam tak, że opłaca się przegrać, bo wtedy trafiamy na tą grupę, która jest łatwiejsza na ćwierćfinały, na półfinały, więc ja stawiam 0-3 i dlatego tak to będzie wyglądało.
Chociaż obaj postawiliście 1-3 w takim, rozumiem, pewnie z punktu
na zachętę.
Sportowego, tak, z punktu widzenia czysto sportowego na zachętę. Natomiast ten wynik 0-3, 1-3, no niemal na pewno pozwala nam, Wojciechu, uniknąć Amerykanów, z dużą dozą prawdopodobieństwa uniknąć Amerykanów w ćwierćfinale. Pytanie, co będzie, jak Amerykanie sami postanowią kombinować, nie wiem, czy to leży w ich naturze i też będą jednak patrzeć na drabinkę.
No to wtedy Anderson zagra na rozegraniu.
Pamiętasz ten mecz 2010 roku? Byłeś
żeby nie powtarzać, to pod całą kwestią, którą wygłosił Kuba, się podpisuje, to jest to obniża prestiż i jakby powagę mistrzostw świata i naszą dyscyplinę, ponieważ to grzebanie w regulaminach, te różne ukłony do gospodarzy, choć tym razem my akurat mamy z tego powodu niby jakiś tam handicap, który też zaczyna budować potem różne właśnie możliwości myślenia. Nie wiem, co na to nasz szef, czyli szef naszej reprezentacji, czyli nasz Grbicz, jak będzie traktował. Mieliśmy trenera Castellaniego, który też kiedyś na mistrzostwach we Włoszech podjął decyzję fair play, no a inne zespoły takich decyzji nie podjęły i na końcu no, wyszliśmy na tym jak Zabłocki na mydle, ale może honorowo możemy się dalej golić, w lusterko sobie spojrzeć, więc to jest taki temat, który chyba cały czas Światowa Federacja Siatkówki ma z tym ogromny problem. Ja wiem, że były zmieniane mistrzostwa, jeśli chodzi o gospodarza, one chyba by były rozgrywane wtedy całkiem w innej formule, teraz przejęcie tych mistrzostw bardzo szybko przez dwa kraje, jeden kraj na siebie wziął, Słowenia, bardzo dużą część tych mistrzostw, to na pewno bardzo obciąża. No jest jeszcze jeden dziwaczny tam punkt tego rozgrywania tego turnieju, bo w nierównych terminach będą kończone mecze grupowe, także to już w ogóle tam wszystkie kalkulatory da się przełączyć na różnego rodzaju kombinacje i myślę, że niestety, ale będziemy świadkami różnych gierek różnego typu. Nie chciałbym, ale wiem, jakie jest życie.
Tak, dodam tylko, że jakby ja nie znajduję jeszcze wciąż na stronie FIVB oficjalnego jakby regulaminu rozegrania tych mistrzostw świata. To jest dla mnie największa paranoja, bo różne są sposoby rozgrywania mistrzostw świata i zakładam, że te mistrzostwa przeniesione do Polski i Słowenii być może można gdzieś tam uznać za jakoś tam awaryjnie nakreślane i skracane trochę pod względem liczby meczów i systemu. Natomiast to, że nie ma jeszcze wciąż jasnych, przejrzystych reguł, że zakładamy tylko, że na przykład kolejność w grupach będzie wedle tego, co ostatnio stosowała, czyli najpierw zwycięstwa, później liczba punktów i stosunek, bilans setów, a nie na przykład same punkty, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ponieważ Polska i Słowenia są uprzywilejowane i będą rozstawione w tej szesnastce na miejscach 1-2, to wiemy dobrze, że to też generuje od razu drabinkę, bo rywale być może będą musieli przemieszczać się między Katowicami, Gliwicami i Lublaną, w zależności od tego, czy w ostatnim meczu w tiebreaku będzie 15-13 na przykład dla Brazylii, czy też 15-13 dla rywala, bo od tego może być uzależnione, czy dana drużyna trafi do ścieżki polskiej i wyląduje po jednej stronie, czy po drugiej stronie drabinki. I to wszystko myślę, że tak jak powiedziałeś, Kubo, jest najbardziej denerwujące kibiców, bo to, że te zasady są w miarę przejrzyste na pierwszy rzut oka to jedno, ale później one niosą za sobą tyle warunków i tyle dziwnych historii, że może się okazać, że ostatniego dnia czy przedostatniego dnia fazy grupowej będziemy wszyscy siedzieć z kalkulatorami i liczyć, czy lepiej wygrać 25-21, czy może zepsuć 3 zagrywki 25-17.
No i to będzie troszkę ośmieszało naszą dyscyplinę, bo ludzie będą patrzyli, którzy oglądają siatkówkę raz na jakiś czas i będą patrzyli na mecze, które czy Anderson będzie wystawiał tyłem, czy on na rozegraniu będzie grał, czy libero będzie grał na ataku, a po prostu będą to zespoł wykorzystywać i ja wcale nie mam pretensji do zespołów, po prostu ty patrzysz na to, jak skończysz ten turniej, ale prawdopodobnie następne Mistrzostwa Świata znowu będziemy mieć kolejne zasady i kolejne reguły i kolejny raz będziemy chyba o tym samym mówić, bo jak tak zawsze.
Dobra, zostawmy w takim razie to, bo już tego nie zmienimy. Mam nadzieję, że jest to jasne. Jeszcze raz wkrótce tylko przypomnę. Wychodzą dwie najlepsze drużyny i 4 z 6 drużyn z trzecich miejsc. Łącznie 16 drużyn kwalifikuje się do fazy pucharowej. W tej fazie pucharowej Słowenia i Polska rozstawione są z numerami 1-2, natomiast pozostałe 14 drużyn jest rozstawianych wedle dorobku uzyskanego w fazie grupowej od najlepszego do ostatniego 16 zespołu i wedle połączenia 1-16, 2-15, 3-14 i tak dalej układana jest drabinka, tak jak tutaj widzicie na tej grafice, którą przygotował nasz nieoceniony Paweł. Zajmijmy się w takim razie zespołami. Oczywiście nas najbardziej interesuje reprezentacja Polski. Skład już znamy od kilku dni, w związku z tym tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia. Zakładamy, że to jest ta czternastka, która już nie będzie miała najmniejszych kłopotów i zdrowo przejdzie przez ten ostatni sparing z reprezentacją Argentyny, który jutro będziemy oglądać. Czego w takim razie oczekujecie po tym ostatnim meczu w Katowicach? Czy to jest jeszcze mecz prowadzony wedle zasady memoriałowej, gdzie w zasadzie każdy z czternastki dostał swoją szansę i były różne zestawienia, czy oczekujecie, że wrócimy do tego pierwszego ustawienia z Iranem, czyli jutro wychodzi galowa szóstka, którą prawdopodobnie także pierwszego dnia Mistrzostw Świata ujrzymy z Bieńkiem, Kochanowskim, Januszem, Kurkiem, Śliwką, Semeniukiem i Zatorskim?
Ja mam poważny problem z podejściem do tego meczu i nie znając Nikoli Grbicza tak dobrze, ciężko mi tutaj jakby spekulować, no musiałbym trochę spekulować, mogę tylko powiedzieć z doświadczenia, że z trenerami, którymi pracowałem w kadrze będąc zawodnikiem przed takimi dużymi imprezami, ostatnie mecze graliśmy przeważnie w formule niezbyt, znaczy nie do końca na serio, często nawet, że tak powiem, jakiś drobny kamuflaż zakładaliśmy. Niektórzy trenerzy zakazywali nam grania czegoś w takiej dużej ilości, żeby nie pokazywać, że to nasz jest wielki styl. Oczywiście były inne czasy, no była inna świat, inne możliwości techniczne. Zespoły nie miały tak częstych kontaktów, no więc może to wtedy jakiś to drobny sens miało, no dzisiaj wydaje mi się to już sensu nie ma. Natomiast jak zagrać, no mogę tylko powiedzieć co ja bym spróbował, no pewnie bym zagrał swoją pierwszą szóstką ze 2 sety, a potem dał sobie spokój z tym. Zresztą sam jestem ciekaw, jak trenerzy podejdą chociażby do kwestii na przykład meczu 3-0, jakby się zakończył w trybie 3-0, czy chcieliby zagrać 4. seta, to już też by pokazało na przykład, choć to są dwie za poważne reprezentacje, żeby tak się umawiać w meczu, co by nie było bardzo oficjalnym, pewnie przy komplecie publiczności. No tak, ja bym, żeby nie przedłużać, powiem tak, ja bym zagrał absolutnie pierwsza szóstka, choć u nas ustalić teraz pierwszą szóstkę po tym turnieju, to też będzie bardzo ciekawe dla nas, obserwatorów, ale mocno 2 sety, a potem może takie jednak meczowe zmiany, no całe szóstki do wymiany trochę sobie nie wyobrażam, natomiast mogę tylko powiedzieć personalnie, chciałbym zobaczyć, na pewno chciałbym zobaczyć Popiwszaka w grze.
Kubo?
Ja w ogóle tego grania przed samymi mistrzostwami jest sporo, bo mamy 3 dni tego Wagnera, później mamy 4. mecz na parę dni przed pierwszym meczem mistrzowskim. Ja mówię, że również bym wyszedł, w ogóle wyszedł na dwa sety, a prawdopodobnie mogło się umówić na cztery, tak jak w Radomiu się umówili, że w przypadku jakby było 3-0, to w Radomiu z Ukrainą umawiali się, że czwartego zagrają, więc zakładam, że będzie dwa pierwsze sety taką ze Śliwką, z Semeniukiem i ta reszta wiadomo jaka, i dwa sety być może druga szóstka. My tego wjazdu nie mamy takiego mistrzostwa ciężkiego, więc my tu możemy się tak trochę rozpędzić, ale też nie uważam, żeby Argentyna po tych trzech dniach na Wagnerze też się tutaj szarpała, więc to będzie raczej dwa sety mecz przyjaźni, a później rezerwy.
No to jestem tym bardziej ciekaw, że myślę, że tego materiału do analizy po tym ostatnim tygodniu jest wystarczająco dla trenera, więc on w zasadzie już chyba wie, gdzie jest. Teraz tylko pytanie właśnie, czy będzie chciał jeszcze coś korygować tutaj w tych ostatnich ruchach. Trochę narzekał na przykład na naszą obronę cały czas, to narzeka na to od początku sezonu oczywiście i to ma ku temu podstawę, ale jeśli czegoś się czepiał po tym trójmeczu 3-0, to właśnie cały czas postawy w obronie. Nasz rywal grupowy i jeden z faworytów chyba po Bolonii, może nawet faworyt numer 2 do medalu mundialu w Polsce i Słowenii. Amerykanie jeszcze oficjalnie nie ogłosili czternastki, stąd też tutaj Paweł przygotował na grafice poszerzony skład taki, jaki udał się do Włoch i 4 dni temu wygrał z Włochami 3-0. A więc Jendrick, Averill, Smith i Mitchem na środku, poszerzony skład przyjmujących, tutaj Cody Kessel jest i Jacob Pastore jako ci uzupełniający, chyba pewniaków, Magotutije, Rassela, DeFalco, doszedł Matthew Anderson w porównaniu do Bolonii, on był zmieniony przez Kyle'a Ensinga w trakcie tego spotkania, jest jeszcze Kyle Russell, Mason Briggs i Eric Shoji na libero, Micah Christensen i Joshua Tuaniga jako rozgrywający, oczywiście trener John Sparrow. No, ja jestem ciekaw też, bo trener mam wrażenie, że cały czas upiera się, że to Ensing jest tym jego pierwszym, kiedy nie było Andersona, a drugim przy Andersonie. Mi bardziej się podobał Kyle Russell. Tak czy owak, wydaje się, że jeżeli mieli jakąś dziurę Amerykanie jeszcze w Bolonii, to Matthew Anderson może tą dziurę w tym momencie załatać i mają skład w tym momencie chyba kompletny już.
No tak, o Andersonie mówić, że ma łatać dziury, to brzmi trochę jak herezja, no ale okej. Myślę, że on jest na tyle wspaniałym zawodnikiem i tak wszechstronnym, że on faktycznie się nadaje do wykonywania różnych poleceń, a na pewno może zagrać na dwóch pozycjach. Nie wiemy tylko, w jakiej jest dyspozycji. To jest na pewno pytanie, na którą odpowiedź będziemy mieli w tej pierwszej fazie, bo Amerykanie rozegrają przed naszym meczem dwa mecze, więc to już troszeczkę będzie rozeznane. Natomiast czego brakowało Amerykanom? Brakowało nie tyle co zawodników na pozycji atakujących, co doświadczenia tych zawodników na imprezach poważnych i trochę takiego i obaj mniej więcej z równym, podobnym do siebie doświadczeniem, czyli z jego brakiem. A to zawsze no, rodzi się pytanie, jak zawodnicy taki turniej zniosą. Mówi się, że Amerykanie mają dobre głowy i że ich mental jest zawsze bardzo wysoko postawiony i nawet jak jest źle, no to jest fajn i generalnie nie ma problemów u nich, no ale nie pierwszy etap będzie pokazywał, gdzie są Amerykanie i nie w ogóle żadna drużyna nie będzie w pierwszym etapie, myślę, tak mocno, bo turniej jest bardzo zwięzły, to jest prawda, natomiast to, że jest rozciągnięty w czasie, też z doświadczenia powiem, jest dla zawodników koszmarkiem. Te czterodniowe przerwy, trzy lub czterodniowe przerwy, to też nie gubi się rytm. Turniej może mieć swoje wewnętrzne jeszcze historie, typu drobne urazy, czy jakieś drobne infekcje i czasami te dni są wtedy no, błogosławieństwem dla trenera i lekarzy, masażystów, ale czasami do złapania rytmu meczowego może być słabo i to nie wiem, jak to będzie oceniane. Jeszcze na chwilkę wrócę do tego meczu towarzyskiego, bo faktycznie my początek turnieju mamy generalnie lajtowy, bo nie jesteśmy obciążeni tak mocno wynikiem, ale chcielibyśmy pewnie dobrze grać, nawet nie pewnie, tylko na pewno byśmy chcieli dobrze grać, bo nam ta pewność siebie i to przekonanie, że mamy tą wartość, no jest potrzebna, żeby była utrwalana każdym meczem, każdym zagraniem, coraz większą jakością gry na każdym, przy każdym zawodniku i to będzie bardzo ważne. No i stawiam duży znak zapytania, jak do tego właśnie będzie podchodził Nikola Grbić. Kuba miał z tym trenerem i zawodnikiem kontakt jakby bezpośredni, też jakieś jego cechy, czytałem Kuby wywiad z naszym kolegą Robertem Małolepszym, więc tam pobrzmiewa, że to jest raczej facet bardzo mocno poukładany, wierzący w takie zasady. I ja myślę, że on może grać od A do Z na mocno i na twardo, bez żadnego przejęcia, jak on po 2,5 godziny na meczu towarzyskim potrafi Kamila Semeniuka wysłać na zagrywkę. Nie jedni trenerzy by powiedzieli, przecież mój zawodnik może mi się, mój czoło wygrać, może się rozsypać na jednym głupim ruchu. Utrzymać 2,5 godziny sprawność taką ruchową i gotowość do wykonania czegoś na 80-90% jest bardzo trudne w siatkówce. Także no, ja będę obserwował, znaczy po prostu nie umiem tego ocenić.
Ja jestem też ciekaw, jak ty, Kuba, podchodzisz do tego, bo no to jest tak jak powiedział Wojciech, my jesteśmy chyba trochę drużyną, która musi cały czas wygrywać, musi cały czas nabierać pewności siebie, musi cały czas potwierdzać swoich zawodników, bo nawet wewnątrz naszego kraju mamy tyle ciśnienia i tyle ocen z każdej strony różnych sytuacji, że jeden, nie daj Boże, przegrany set to jest od razu rozliczenie poszczególnych siatkarzy. No więc musi wejść dobrze w ten mundial, tak zakładamy. Chcielibyśmy, żeby to były przekonujące zwycięstwa, ale później, żeby był największy paradoks, jest ten cholerny mecz właśnie z Amerykanami, więc idąc tym tropem powinniśmy zagrać ostro, mocno, wygrać, pokazać, jacy ty jesteśmy potężni, ale przecież nie o to chodzi w tym meczu, więc nagle musisz się odwrócić teraz wszystko, wywrócić sytuację i za chwilę grasz już systemem olimpijskim, czyli nagła śmierć i z tej waszej wyliczanki wyszło, że przy waszych wynikach, które sobie gdzieś tam układaliście, gramy w 1/8 z Turcją, a w 1/4 na przykład z Kubą, Holandią bądź Ukrainą, w zależności od tego, jak się tam poukładają wyniki. Czyli znowu musisz grać na ostro. No i jak to wszystko poukładać i jak ty czujesz, poukłada też to taki trener, taki też profesjonalista i taki taktyk jak John Sparrow, no bo on ma dokładnie ten sam problem, on musi tą drużynę ogrywać cały czas z Andersonem, musi go wprowadzać do drużyny, musi cały czas budować to Rea DeFalco, który nie ma jakiegoś nie wiem jak wielkiego doświadczenia reprezentacyjnego, czy być może jeszcze któregoś z chłopaków, nie wiem, Kyla Ensinga, jeżeli Anderson będzie grał w jakimś innym ustawieniu niż w ataku, a zarazem ma też ten z tyłu głowy trzeci cholerny mecz.
To może zacznę od tyłu, jeszcze od naszej grupy, od tego początku. Wczoraj, bo ja tu mam raporty przed sobą, a wczoraj w nocy Bułgaria zagrała z Kanadą, tam prawie 3-godzinny mecz, 3-2 wygrała, dosyć się męczyła i szóstka Bułgaria, Tanasow, Gocew, Seganow, Grazdanow, Sokołow, Nikołow, czyli wyciągają największe działa po ataku, 31 Sokołow ataków, 26 Nikołow, więc tutaj są takie dwie armaty. Tu jestem ciekawy tego meczu, bo Meksyk, ja jutro sobie zobaczę Meksyk, bo Meksyk gra jutro z Czarnymi, ja sobie przed wyjazdem do Katowic pójdę sobie na mecz Meksyku, bo spowodaje, znam tylko rozgrywającego, który był na rynku europejskim, rozwijającym Meksyku, który się kręcił gdzieś tam w lidze francuskiej i był tak podrzucony kiedyś jako oferta do Ligi Polskiej, ale tam nikt niego nie korzystał, więc mnie interesuje, w sensie jak ja bym był trenerem, nie by interesował mecz z Argentyną i z Meksykiem, tylko ta Bułgaria, która by mogła pokazać, że my jesteśmy na tle tych może średnio mocnych zespołów, już mamy przewagę, czyli to, co zrobiliśmy na Wagnerze, czyli nie ten top, największy top, tylko tych dobrych zespołów, ogrywamy po 3-0, więc dla mnie najistotniejsze byłoby to wejście z grubej rury w meczu z Bułgarami. Co do Stanów Zjednoczonych, to też mam tutaj sobie dzisiaj, przygotowałem sobie troszkę. Stany Zjednoczone w pierwszy mecz, tam 4 dni temu, zagrały sobie z Włochami, gdzie wygrały 3-2. No i mamy Andersona przez cały mecz, 32 ataki, Jędrzejczyk, DeFalco, Christiansen, Małgututia. Co, mało gra Russell, bo w drugim sparingu też wchodził tylko tutaj na zagrywkę przez cały mecz. Zaczęli ze Smithem, Jędrzejczykiem, później Averill wszedł. I w meczu teraz ostatnim, który zagrali, to jest mecz 2-2 z Japonią i znowu wychodzi Anderson w szóstce i gra przez dwa sety. Russell wszedł w pierwszym secie, ale już zjechał po pierwszym. DeFalco gra cały czas, a to jest rzeźnik, on jest nie do zarżnięcia. Smith i Kessel później wchodzi na to przyjęcie. Więc coś się, nie wiadomo, co się dzieje z Russellem, który dla mnie bardzo dobry do Liga Narodów. Fantastyczny zawodnik, po tej kontuzji wrócił ciężkiej. Mają kim grać i widać, że Andersona przygotowuje sparingami do grania. Gra ile się da, praktycznie pierwszy mecz na całość, drugi mecz wchodzi. Jeszcze to chyba zagrają jeden, bo chyba w nocy ma jeszcze turniej, ale generalnie wiadomo, kto tu jest w szóstce i bez dwóch zdań będą mocniejsi niż Liga Narodów, bez dwóch zdań. Anderson daje im bardzo dużo innych opcji, bo oni czasami też robili tak, że Anderson jak przyjmował na szóste, to nie szedł do jedynki do ataku, jako ustawiony jak atakujący. Więc oni mają różne tam opcje ofensywne z Andersonem mocniejsze i na pewno ten problem z atakującymi był przez cały ten, chociaż nawet nie meczu z nami, bo nas zaskoczyli troszkę z tym atakującym z meczu z Polakami, ale to jest kandydat, jeden z tych tak jak ostatnio mówiłem, to jest jeden z tych dwóch kandydatów, my i Polska, do ugryzienia Francuzów, którzy będą faworytami na pewno tego turnieju. Więc ma kto grać? Zastanawiam się tylko, dlaczego mało gra Russell, może coś tam się dzieje, ale na pewno ta forma Andersona będzie mocniejsza i oni będą z tym na pewno grozić.
No to mamy Amerykanów na rozkładzie, faworyt numer jeden to pewnie Francja, tutaj wielkiego zaskoczenia nie ma, jeśli chodzi o skład w zasadzie oczywisty i poukładany gdzieś po przejęciu przez André Gianniego, wielkiej rewolucji nie widzieliśmy, a jeśli chodzi o atmosferę, no to te słowa, które Andrea Gianni mówił w Bolonii, są niezwykłe, tak doświadczony siatkarz, który poznał już dziesiątki szatni i klubowych jako siatkarz i później klubowych i reprezentacyjnych też przecież jako trener, mówi, że w życiu nie widział w swojej całej karierze takiej szatni, jaką ma w tej chwili Francja i takiej drużyny, jaką ma w tej chwili Francja, że to są naprawdę goście, którzy są w stanie jeden za drugiego wskoczyć w ogień, że nawet jeśli są między nimi jakieś niesnaski, to oni bardzo szybko je umieją przeprać w tej szatni i wyjaśnić i tutaj bierze udział w tym praktycznie cała drużyna, że nie widział w swojej karierze, w życiu takiej grupy właśnie, takiego kolektywu, jak tworzy w tej chwili Francja, że to jest oczywiście główny powód, dla którego oni tak dobrze grają i tak dobrze się uzupełniają, bo jest coś niezwykłego w tym, jak oni potrafią po tym boisku zabezpieczać w zasadzie wszystkie strefy od przyjęcia po asekurację każdej kolejnej akcji. Więc czy jest coś, co może was zaskoczyć w tej Francji, czy jest coś, co pozwalałoby uwierzyć, że Francja może nie zdobyć medalu Mistrzostw Świata, o tak powiem, oczywiście abstrahując od tego, że w sporcie wszystko jest możliwe, no ale czy jest coś, co by was w jakikolwiek sposób mogło tutaj poprowadzić do wniosku, że to jest Francja, która ma jakieś duże braki? No ma braki takie, że widzieliśmy, co się stało, jak się zacięli, jak ich Amerykanie przycisnęli w Bolonii, no ale to nadal był mecz z Amerykanami, czyli wówczas też znakomicie grającą drużyną.
Tak, dla Francji to my już rozpracowujemy i walczymy z nimi od wielu sezonów i tam jedna rzecz była no, powtarzalna, a jeszcze mając na kilku imprezach ich na wyciągnięcie ręki, czyli widząc ich w restauracjach, w kawiarniach, rano, wieczorem, obserwując różnych zawodników, ich humory, dokładając do tego te wyniki od Rio i mistrzostwa swoje Europy i te mistrzostwa świata 2018, no to największym wrogiem Francji jest Francja. Oni od wielu lat, oni powinni mieć 4 złote i z 1 srebrny na szyi, a mają piękny złoty z Tokio, a po drodze mają najcudowniejsze porażki w swoich historiach, także coś się zmieniło. Ja jak zobaczyłem w pierwszym turnieju Ligi Narodów, że jest Erwin Grapet, to sobie pomyślałem, ohoho, tam ktoś przeszedł mocną resocjalizację i ktoś sobie chyba usiadł przy tym stole, przy którym oni lubią siedzieć i spożywać czasami napoje wyskokowe i zajarać sobie fajeczkę, ale chyba ustalili, że szkoda kariery i chyba śpieszą się zdobywać dużo medali. Taka jest moja ocena starszego troszkę kolegi, bo nieraz widziałem wielkie...
Najdziwniejsze jest to, Wojciechu, że oni w tej Bolonii naprawdę dalej jarają te fajeczki, siedzą przy tym stoliku i dalej olewane są elektrolity. Ja ci przysięgam, że oni byli najdłużej z wszystkich zespołów, które były w hotelu w Bolonii na basenie, najdłużej wygrzewali się na słońcu, które potrafi wyciągnąć siły i wydawało się, że jest wręcz niemożliwe, żeby z tą nadwagą, jaką ma Erwin Gapę, on po przejechaniu całego świata był w stanie jeszcze zagrać w fenomenalny turniej, a jednak to wszystko dalej się dzieje.
No, ja tylko mówię, co obserwowaliśmy przez lata i tego się zebrało na fajną książkę pewnie i to taką dość poważną pewnie dla psychologów sportu, dla trenerów przygotowania fizycznego. No mówię, Francja to jest jakiś fenomen. Oni podejście do życia mają takie, że najważniejsze jest radość i zabawa w życiu, a nie praca. Praca ma służyć temu. Mówi się, że Niemcy żyją, żeby pracować, a Francuzi pracują, żeby żyć. A tą pracę czasami do tej pracy podchodzą różnie. No ale już na poważnie, bo od strony sportowej jest ten zespół absolutnie numer jeden ze wszystkimi walorami przekraczającymi, podejrzewam, te wyższe średnie od wszystkich zespołów. Mają ten niesamowity swój, znany nam doskonale styl, który wyróżnia się niesamowitą wszechstronnością, taką totalną siatkówką. Jeśli do tego by jeszcze była ta utwardzona taka głowa i taka siatkarska bezczelność, której im nigdy nie brakowało, ale brakowało im właśnie czasami tej głowy, gdzieś konfliktów między sobą, niezbyt duże szanowanie trenera. Oni mieli różne ze sobą problemy. Jeśli oni te sprawy sobie gdzieś tam odłożą na bok, żeby już się nie zagłębiać w te takie szczegółowe mandry, to oni mają wszystko, żeby grać siatkówkę taką, w których ich dotknąć łatwo nie będzie, bo ich trzeba uszkodzić na wszystkich polach siatkarskich, bo od zagrywki do poziomu przyjęcia, do poziomu obrony, Kuba ma tam warsztatowo pewnie więcej materiałów, ja podejrzewam, że oni we wszystkich statystykach, we wszystkich klasyfikacjach jako zespół i wielu z nich indywidualnie siedzi w pierwszych trójkach. A my się mieliśmy czym martwić, bo my rozpoczęliśmy, jak my mamy mniej więcej wyglądać. My nie możemy tak podchodzić hura optymistycznie do tych mistrzostw świata jeszcze przed turniejem, znaczy przed memoriałem Huberta Wagnera, ponieważ my po prostu momentami graliśmy źle. My coś tam wygraliśmy, my na końcu zdobyliśmy brązowy medal w Bolonii i to było bardzo dobre dla drużyny, ale wiele wskaźników czysto siatkarskich, o których my możemy rozmawiać i je porównywać z innymi, już tak wesoło nie było, więc wiele rzeczy nam się udało, ale pamiętamy, czym my potrafiliśmy wygrać, jakimi seriami zagrywek. No nie będę wchodził teraz w szczegóły, ale generalnie były parametry gry w bardzo poważnych, a może w najważniejszych elementach, jak przyjęcie, jak blok, gdzie my, no to już zostawię Kubie głos, on będzie miał tutaj, ten materiały ma dobre. Ja podejrzewam, że byliśmy daleko i to było widać i gołym okiem, i statystyki o tym mówiły.
Kubo, o Francji dwie rzeczy tylko dodam. Pewnie masz statystyki, bo powiedziałeś, że dysponujesz takimi tych dwóch sparingów z Brazylią. Oni grali dwa mecze z Brazylią, jeden zremisowany 2-2, drugi wygrany przez Francję 3-0. Dzień po dniu bodaj te dwa sparingi były zagrane. Jeżeli wszystko się potoczy mniej więcej no taką drogą, jaką tutaj na przykład wyżeście nawet tu przewidywali, ale też po prostu jest to z czysto matematycznego punktu widzenia bardzo, bardzo prawdopodobne, to myślę, że jedyna pułapka, jaka ciąży na Francji, to fakt, że oni mogą mieć bardzo ciężką drogę. To znaczy ten jeden warunek, który jest zapisany w regulaminie, że Polska i Słowenia są drużynami, które niezależnie od bilansu w grupie są przesuwane na pierwsze i drugie miejsce w drabince, powoduje, że Francja, nawet wygrywając bez straty punktu, z kompletem zwycięstw grupę wcale nie taką oczywistą ze Słowenią, Niemcami i Kamerunem, z 9 punktami, 3 zwycięstwami, może być w tej drabince za takimi zespołami jak Serbia, która ma troszkę łatwiejszych jednak rywali, Ukraina, Tunezja i Portoryko, i Włochy, Kanada, Turcja, Chiny, i w związku z tym na przykład w tej drabince wylądować na miejscu 5 i co za tym idzie w pierwszej fazie pucharowej na przykład trafić na Brazylię, w ćwierćfinale trafić na Włochów, a w półfinale na Polskę. No to jest jakaś tam trudność, oczywiście jak masz zdobywać medale, to masz ogrywać wszystkich, natomiast no to jest pewna trudność, bo możesz wygrać grupę bez straty punktu i mieć na swojej drodze Brazylię, Włochy i Polskę, a możesz tak jak my wyjść z drugiego miejsca i grać na przykład z Ukrainą i Turcją 2 kolejne mecze.
Może zacznę od tej atmosfery u nich. No, ciężko nie mieć atmosfery, jak się wygrywa wszystko, wszyscy są zdrowi, wszystko idzie ci tak, jak sobie zaplanowałeś. Do ich życia takiego Dolce Vita, przyjemnego, takiego obozowego, to musiał być dobrany trener. Nie wiem, co tam się wydarzyło na Mistrzostwach Europy z Rezende, który jest trenerem raczej takim sierżantem, no może nie takim sierżantem jak De Giorgi, ale dobrany jest trener, który dobrze chłopaków rozumie i wie o tym, że oni, to jest zespół, który się musi wyszaleć. Oni muszą pójść na imprezę. Oni po prostu muszą iść na imprezę, żeby dobrze grać, bo oni się dobrze wtedy czują i tyle. Ale jeżeli weźmiesz trenera, który o 22 zamknie im hotel, to oni to następnego dnia rozniosą ten hotel i przegrają mecz. Więc na dzisiaj atmosfera jest fantastyczna, kontuzji nie mają, są zespołem kompletnym. Ja wam tylko powiem, ten mecz 4-0, bo to 4-0 się skończyło, ten z Brazylią, wyszli najmocniejszym, czy Janidzi, Patry, Ngapet, Brizard, Legoff, Cleveno, no i później szedł na Błaje na 2 sety i zrobił plus 11, no a 11 skończył na 18, więc oni mają, dodatkowo jeszcze mają bardzo szeroką ławkę i są faworytem numer 1 i to dobrze dla nas na przykład, to dobrze, bo może bardziej się skupimy na tym, że mamy dążyć do Francji, a nie traktować nas jako dwukrotnych mistrzów świata, że my tu mamy trzeci raz zdobywać. Nie sądzę, żeby mieli problemy w grupie, bo pomimo tego, że tam Słowenia grała kiepsko, wymiana trenera, nie sądzę, żeby ona tam komukolwiek zaszkodziła. Wydaje mi się, że wyjdą z kompletem zwycięstw i to nawet tak bez straty punktu. Francuzi na dzisiaj numer 1. Ja nawet nie wiem, co bym tam wymienił w tym zespole, żeby było lepiej. Co prawda, no taki jak Legoff, to jest Montpellier teraz, to nie jest jakiś top, ale oni wszyscy do siebie bardzo dobrze pasują. Każdy zna swoje miejsce, być może Ngapet dorósł i tak zmężniał, że nagle fajnie się bawić, fajnie tam sobie rapować, ale na samym końcu będzie ważny ten medal na ścianie, który masz mistrz olimpijski, ważne byłoby jeszcze dorzucić to i później się bawić. Najpierw to jest pozbywać, a później się bawić. Więc na dzisiaj Francuzi dla mnie numer 1 i wydaje mi się, że naprawdę nie będą mieli problemu z wygraniem takiej grupy, jaką mają.
No a w tej grupie jest Słowenia, to jeszcze dodajmy w takim razie słówko o Słowenii, bo tutaj największą niespodzianką chyba jednak wymiana trenera. Mieli nowego, który przepracował im całą Ligę Narodów i nagle decydują się jeszcze raz wymienić, zwolnić Lebediewa i wprowadzić Georgę Kretu, który w zasadzie ma bardzo mało czasu. Tym bardziej jest to zaskakujące, że Lebediu nie miał łatwej Ligi Narodów, to znaczy było sporo podróży, był przypadek COVID-u, który mu wyeliminował 3 zawodników, były urazy drobne bądź ciut większe i wydawało się, że coś musiało zaiskrzyć, coś musiało się wydarzyć, żeby nie użyć tego jako usprawiedliwienia jednak do braku awansu do turnieju finałowego. To jest na pewno grupa z potencjałem, której chyba największym plusem jest to nieprawdopodobne zgranie i ogranie w tym konkretnym zestawie osobowym. To jest szersza kadra, bo jeszcze tej 14 oficjalnie nie ogłosili, no natomiast wydaje się, że tutaj wielkich zaskoczeń być nie może, bo Vincic, Ropret, Gasparini, Sztern, Pajen, Kozamernik, Urnaut, Czebul, to jest ta podstawa, Kovacic na libero, więc tutaj ktokolwiek będzie 7. i 10. zawodnikiem, to aż tak chyba wiele nie rusza. Zresztą Szket, Stern to też są i Możić to też są goście ograni.
No jakbyś tu to całą szóstkę podaje Słoweńców z ostatniego meczu z Turcją. Mozic wszedł tylko na jedno przyjęcie, jeden atak, jeden serwis. Reszta to są stare chłopy z Wincziczem generalnie wychodzą, bo tutaj jest ciekawostka, bo tym Ropretem wydaje mi się, że na tych mistrzostwach Europy grali lepiej. A takie miałem wrażenie, na Lidze Narodów też troszkę miałem wrażenie, że grał lepiej, ale w Kretu zdecydował się to 20 meczu, czyli dwa dni temu grali. Więc wyszli tym, co mają. No więcej nie mają, ale mają to, co mają, to jest dobrze. Ale też uważam, że to ciężko. Wyglądali źle. Wyglądali źle na tej Lidze Narodów, bez dwóch zdań. I teraz pytanie, czy oni są w stanie przez dwa tygodnie zacząć wyglądać dobrze. A w to wątpię.
Tak, ja się zgadzam. Oni dobrze przygotowanie, jeśli dobrze będą przygotowani fizycznie i zdążą to poprawić, to ta grupa nie powinna mieć żadnych problemów mentalnych, bo ci chłopcy, wydaje się, że też warto się troszeczkę cofnąć historycznie. Oni może nigdy nie zdobędą złotego medalu olimpijskiego, może nigdy nie zdobędą złotego medalu mistrzostw świata, ale to jest ich złote pokolenie, które w ogóle pokazało, że w Słowenii w siatkówkę się gra skutecznie, bo oni wyszli w ogóle z dołów i to jeszcze po takich wertepach i rzucano im pod nogi, kopano im rowy i wilcze doły, żeby jeszcze się przypadkiem za szybko do tej elity nie dostali, bo dobrze pamiętamy, myślę, że część kibiców pamięta ich drogę. Oni wygrywali to zaplecze, a dalej mimo wszystko zostawali na tym zapleczu. Także oni przetrzymali ze sobą bardzo, bardzo wiele. Nie wiem, czy tam jest atmosfera rodzinnej sielanki, czy to jest taka grupa, która za sobą faktycznie pójdzie w ogień i kiedy zewrze szeregi, to po prostu trzeba ich siatkarsko rozbić, bo sami się na pewno nie położą. Raczej bym się skłaniał ku drugiej rzeczy. Co się stało, że oni tak wyglądali i brakowało im w ogóle i ognia, i takiego, i uśmiechu w grze? Natomiast to jest zespół, który ma swoje też problemy, których nie zgasi ani dobrą formą, ani specjalnie przygotowaniem fizycznym, ponieważ oni mają PESEL niewygodny w niektórych miejscach, a ci PESEL-owcy z tą datą taką trochę niepomagającą już sportowcom są bardzo ważnymi zawodnikami. Dla mnie największa dziura to są obaj rozgrywający, to są faceci, którzy jeśli oni udźwigną temat, bo oni grać potrafią, ale oni obaj wyglądali tragicznie. Wincicia Kuba z Nabucco miał w klubie, on na pewno potrafi dużo więcej, ale jest to specyficzny rozgrywający i na pewno musi mieć fizykę na dobrym miejscu, bo samymi tymi kciuczkami to on nie porozgrywa. Ropret mi się też, Kubo, podobał lepiej od Wińczycza, ale Wińczycz był tak słabo, że każdy by się podobał ci lepiej, przynajmniej w mojej opinii, ale mają też swoje na pewno atuty, mają swoje atuty, a przede wszystkim mają ten jeden cholerny atut, że umieją z nami grać.
No to ja bym dołożył jeszcze jeden atut, ale atut, który bardzo dobrze, Wojciechu, znasz, bowiem byłeś w Lublanie, byłeś w tej hali, wiesz dobrze, jaka nieprawdopodobna tam potrafi być atmosfera, naprawdę.
No będą mieć to samo co my. No będą
przysięgam, że widziałem wiele hali, wiele dopingów, ten w Lublanie robi olbrzymie wrażenie.
A jeszcze za nimi Lepinio, pamiętaj, że przyjadą kibice, jak będą grać w Katowicach.
Zgadza się, natomiast no, do tych Katowic muszą dotrzeć, natomiast...
Zgoda, no, mówię, natomiast, że to jest zespół, który ma wiele motywów.
To jest duży ich plus. Oni grają u siebie, grają w nieoczywistej grupie, ale z której mogą wyjść, nawet przegrywając na przykład z Francją, ten mecz może nie mieć żadnego znaczenia, grają bardzo ważny mecz na pewno z Niemcami, ale nadal oni są rozstawieni w tej drabince, to jest ten warunek, który jest bardzo ważny, będą rozstawieni w drabince, na miejscach 1-2 zakładamy, że na przykład będzie to drugie miejsce, no i teraz dochodzimy też do kolejnego paradoksu, biorąc pod uwagę wasze wyniki, to co wy żeście mi przysłali, Słowenia wychodzi z drugiego miejsca w grupie i trafia w 1/8 finału na kogo? Na reprezentację Niemiec. Nie wiem, czy będzie warunek taki w zasadach, że dwie drużyny, które grały ze sobą w grupie, nie mogą na siebie trafić od razu w 1/8. Nie wiem tego, bo nie ma takiego jeszcze regulaminu. Nie wiem, czy taki będzie podpunkt. Natomiast jeżeli nie będzie żadnego takiego zastrzeżenia, to Francja, Słowenia, Niemcy, Kamerun są w jednej grupie i Słowenia w 1/8 trafia z powrotem na na Niemcy, więc to jest ciekawostka dosyć duża. Kubo, ty jeśli chodzi o Słowenię i o tych rozgrywających, o których jeszcze wspomniał Wojciech.
Znaczy ja akurat trenerze nie trenowałem Wincicza, bo on był w Radomiu, on wcześniej odszedł z Radomia, jak przyszedłem tutaj, więc on tutaj parę lat był sprykiem.
Tak skojarzyło, dla mnie cały czas...
To z Robertem. On, Vincic już w Friedrichshafen teraz to grał, nie gra wszystkich meczów, on też tam gra tam część... Na pewno to doświadczenie i to jest, mam wrażenie, w tej Serbii jest tak, troszkę wygląda tak, jak ktoś się bardziej lubi, jak oni mają tą ekipę taką, żeby trener ich nie ruszał. Być może Lebediu chciał ruszyć tam troszkę w to cały, ten cały układ, ale tam oni grają w sześciu, Modrića nie dopuszczają, a Modrić jako taki największy talent obecnie Słowenii, bo oczywiście to jest za mały kraj, za mało ważna jest dyscyplina, żeby oni mieli takie, trafiali takie roczniki, jakie teraz trafili. Ten rocznik Pajęk już ma prawie 40 lat. Więc to ciężko będzie takim regularnie wymieniać. Czy oni się dogadają w sensie takim, bo ja widziałem ich w Gdańsku na żywo, tam po prostu był granat rzucony na boisko, po akcji się odwracali, Cebuli grał swoje, Pajęk w drugą stronę, Vincic w ogóle zjechał w swoje, więc tam był jakiś duży pożar, a prawdopodobnie Gianni to sobie ogarnie, bo to Gianni to jest dobry trener i on będzie widział, jaki tam jest problem, może nie był fizyczny, a może po prostu oni coś tam się wydarzyło niedobrego w drużynie. Ropret jest solidnym, ale teraz też, on ma 33-34 lata, idzie do Perugii na drugiego, to zakładam, że to najwyższy kontrakt w jego życiu i już na koniec po prostu wie o tym, że ciężko będzie po prostu myśleć o pieniądzach takich, jakie teraz Perugii może dostać, ale ja uważam, że oni nie odegrają tutaj roli, oczywiście u siebie będą groźni, ale mam wrażenie, że oni tutaj z Niemcami, oni z Niemcami pierwszy mecz grają?
Wiesz co, terminarza meczów nie znam, mogę to za chwilkę sprawdzić.
Dobra, ja sobie później to jeszcze zerknę. Zaraz, bo to też jest istotna sprawa, pierwszy mecz, Słowenia Kamerun, nie, pierwszy mecz Kamerun, drugi grają. Tak, drugi mecz grają, bo tutaj się może rozstrzygnąć, no tak, bo kto się trafi na, ja na miejscu Słowenii też bym chciał trafić na Niemców w tym ćwierćfinale, bez dwóch zdań.
Ale oni w jednej ósmej.
W jednej ósmej chciałbym trafić paradoks, że jeszcze od razu się trafić.
I mogą grać dwa mecze z rzędu na przestrzeni kilku dni z tą samą drużyną, bo oni grają z Niemcami trzeci mecz, więc to byłby paradoks dosyć duży. No.
Ale ja pamiętajcie nie sądzę, że ktoś by musiał zmieniać kraj, to też tam w ogóle się robi ciekawie. Panowie, ja będę musiał przeprosić, bo dzisiaj mam ważną uroczystość, moje czterolatka, moja wnuczka kończy, a małym ludziom nie wolno ich zawodzić, bo oni mogą być pamiętliwi. Więc udaję się na uroczystość urodzinową wnuczki. Wam życzę dobrej analizy do końca, obejrzę i posłucham, bo czuję, że się jeszcze rozwiniecie na następną godzinkę, materiału nie brakuje.
Nie. Zrobimy jeszcze Niemców, zrobimy w takim razie Niemców, bo to już z automatu nam wychodzi i podzielimy sobie to na pół i w środę po ostatnim sparingu, kiedy być może te kadry też będą pozamykane sobie, dokończymy, ale dzisiaj zrobimy jeszcze sobie tylko Niemców i zakończymy.
Okej, to ja przeproszę i rozłączam się i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia w Katowicach z wami. Hej.
Uściskaj wnuczkę i do zobaczenia.
Dziękuję wam, cześć.
Kubo, w takim razie dojdźmy do tych Niemców, zamknijmy tą pierwszą.
Już mówię.
Będziemy mieli gdzieś połowę drużyn z tych faworytów, z tych najważniejszych przerobioną. Zostanie nam grupa F, zostanie nam grupa C, zostanie nam grupa A z tych najważniejszych, ale Niemcy z oczywiście Michałem Winiarskim na ławce trenerskiej, więc ja gdzieś podświadomie Michałowi będę kibicował i będę trzymał kciuki za reprezentację Niemiec, którą no, Michał troszkę przebudowywał w tym sezonie i która wcale nie była takim oczywistym zespołem tutaj do typowania, jak mogą grać, co mogą grać, a tymczasem ty dzisiaj przysłałeś mi statystyki z ostatniego sparingu i ten sparing wypadł imponująco.
Znaczy on może mniej przebudowywał, a bardziej czekał na tych chłopaków, aż wrócą w zdrowi, bo tam tych kontuzji na początku miał sporo i na pewno to było dla niego problemem. Mecz z 18-19 z Holendrami wygrany 4-1, I Niemcy, From od początku z Reichertem, Kampa z Karlicek jako tam na ataku teraz, Karlicek na ataku i Krik z Lukasem Maze przez cały mecz, jakiś nowy chłopak, ale tutaj też nie zabłysnął, bo 4 skończył z 11 z jednym blokiem, na plus 1 skończył. Holendrzy się postawili, znaczy to taki był zespół, to Holendrzy czy Niemcy to jest właśnie taki mocny średniak europejski, ale interesujące statystyki Froma, 28 ataków, 50%, 5 błędów do 4 hasów na zagrywce i 60% przyjęcia. 60% przyjęcia, gdzie jeszcze w ogóle przyjmował 10 razy, schował Reichert z Libero, z Julianem Zengerem, schowali w ogóle tego Froma, oni przyjmowali po 25 razy, po 20, a sam From 10, ale skończył na tych 60%, więc i z Kampą, bo Kampa jest lepszym, jest wciąż lepszym rozgrywającym od Zimmermana bez dwóch zdań. Więc ja uważam, że w grupie zrobią krzywdę tym Słoweńcom, ale czy sobie są w stanie zrobić coś więcej? Ciężko, bardzo będzie ciężko, bo to jest naprawdę mocny średniak, ale żeby ten mocny średniak wyszedł wyżej, to musiałoby się bardzo rzeczy poskładać w jeden dzień w ciągu tam 2 godzin.
Mm-hmm. No, ja jestem też ciekaw, dlatego że ta reprezentacja Holandii na przykład, która grała w Lidze Narodów, widziałem tam, że coś drgnęło, coś mi się podobało, coś zagrali troszeczkę lepiej. Widać, że przepracowali kolejny sezon z trenerem i to była taka reprezentacja, która mogła już tym najsilniejszym gdzieś napsuć trochę krwi, może jeszcze nie wygrać z takimi drużynami jak Francja i Stany Zjednoczone, no ale jednak napsuć trochę krwi takim zespołom jak choćby Włochy. I teraz dochodzi do meczu sparingowego i grając gdzieś pierwszymi szóstkami, pierwszymi składami, jednak dostają dosyć mocne lanie od tych Niemców, więc to by był jakiś w miarę pozytywny prognostyk dla Michała Winiarskiego. Po tym też, jak mówiliśmy, wcale niełatwiej Lidze Narodów, bo tam pamiętamy ten jeden mecz z Chinami, który im odebrano walkowerem, w zasadzie ich rozłożył na łopatki. Ten mecz wybił ich z jakiejkolwiek szansy walki o tą Bolonię, gdzie byli rzeczywiście realnie blisko wyjazdu na turniej finałowy.
No przede wszystkim ma spokój Michał, bo nawet jakby to nie ma takich nerwowych ruchów w ogóle w Niemczech, nie, nerwowy Niemcy nerwowo w sporcie takim nie robią takich nerwowych decyzji. No, oni przyjęli oczywiście z dużym smutkiem i żalem tą decyzję federacji o walkowerze, ale u nas pewnie byłaby wojna i byśmy szli z szabelkami na FIVB całym krajem za taki numer. Ale dostał Michał czas. Dostał Michał spokój, dostał Michał wsparcie tam bardzo duże, bardzo mu kibicuję, bo powtarzam po raz kolejny, my jesteśmy częścią, ja jako my jeszcze, jako trener, jesteśmy częścią dużo, mało, ale jesteśmy tą częścią tego sukcesu ogólnopolskiej siatkówki i wszyscy ci zawodnicy, którzy teraz grają w kadrze, wychodzili od polskich trenerów, oczywiście szlifowani byli później przez obcokrajowców, ale ci zawodnicy, którzy z pierwszych lig wychodzą, którzy trafiają do Plus Ligi, to wszystko przechodzą przez polską szkołę, która już powoli się wykształca jakiś styl, bo połączyliśmy różne sposoby trenowania, wzięliśmy sobie coś od Argentyńczyka, od Włocha, od Belga, to od Serba teraz będziemy sobie brać, bierzemy sobie co najlepsze i łączymy z naszą mentalnością i możemy powiedzieć, że już powoli. Szkoda Miszko Gogola, bo on przegrał jeden mecz, chyba tam kwalifikacje, prowadząc Łotwę, ale cały czas i mnóstwo statystyków, i mnóstwo zaczynają trenerzy przygotowania fizycznego. Już niedługo coraz więcej trenerów prawdopodobnie będzie prowadziło zespoły w różnych krajach. Oczywiście jest teraz kryzys i ciężko trenerowi wyjechać do Niemiec, bo niemiecka siatkówka ligowa ma problem duży, holenderska czy belgijska bardziej, bo tam do Włoch, ale Włosi. Vital chciał się wbić do Włoch przed 10 lat i dopiero po mistrzostwie, zdobywając mistrzostwo świata, dopiero mu się drzwi otworzyły do Włoch. Więc tam też bardzo ciężko obcokrajowcowi wjechać do Ligi Włoskiej. Przypominam, że Stojczew został warunkowo dopuszczony do Trento, kiedy ja przyjechałem, bo on nie miał sukcesów, a żeby dopuścić do Ligi Włoskiej, musi mieć sukcesy. Już nie mówię o języku, bo u nas to generalnie, jakbyśmy przenieśli te zasady włoskie na polską ligę, 1-1, to by tutaj żaden obcokrajowiec nie mógł pracować. No chyba Stefan Antiga. Chociaż też nie, bo to nie miał sukcesów jako przyjmujący zespół. Więc Niemcy, solidny zespół, kibicujemy Michałowi, ale czy coś ugrają, to szczerze wątpię.
No myślę, że dużo też może zależeć od zdrowia, choćby właśnie zaczynając od atakującego Linusa Webera, więc tego, który będzie w przyszłym sezonie w projekcie Warszawa. Jeśli on będzie zdrowy, to jest też ciekawy zawodnik, który może robić różnicę, jeżeli zagra swój mecz. Jest tu też kolejny akcent polski, Lukas Kampa, który przecież tyle sezonów w plus lidze, więc też go traktujemy gdzieś jako swojego, ale jeśli oni będą zdrowi, no to tak jak powiedziałeś, jest oparcie w takim liderze i w doświadczonym Fromie, jest wówczas mocno zbudowany fizycznie Weber, jest super doświadczony Kampa i wtedy gdzieś można w tej drużynie coś budować, ale no chcielibyśmy, żeby Michał gdzieś powalczył w tej grupie, żeby komuś spłatał figla. Na pewno w takim rozumieniu ostatnich lat, to myślę, że zgodzi się ze mną, że Niemcy są w tej grupie za Francją i Słowenią. Natomiast biorąc pod uwagę już ten sezon i kłopoty, jakie miała Słowenia i to, jak nierówno grała i jak fizycznie wyglądała, to myślę, że Niemców stać na to, żeby przy pełnej hali pod presją Słoweńców przycisnąć.
Ja nie widzę tego Webera tutaj w tym ostatnim meczu
To jest cały czas kłopoty fizyczne, on ma cały czas
kłopoty fizyczne. Za Karlicka wszedł Brandt Tobias w ogóle w ostatnim meczu na ostatniego seta.
On, Michał Winiarski, ma bodaj 15 zawodników i chciałby zabrać 14 z nich, właśnie Linusa, Webera i Hirscha, ale czeka, z tego co się wypowiadał, czeka do ostatniej chwili możliwej ze względu właśnie na te kłopoty fizyczne.
To powiem ci, tak, no bardzo dużo od Froma. Widać, że po tych liczbach wszystkich to From to jest numer jeden i tam wszystko się kręci wokół niego. Biorąc pod uwagę, jakbyśmy wzięli na przykład, jakbyśmy zapomnieli o tej Lidze Narodów i bez tej Ligi Narodów położylibyśmy na szale Słowenię i Niemcy, to byśmy powiedzieli, że Słowenia nie powinna mieć problemu u siebie, ale biorąc pod uwagę ich kłopoty, to ja stawiam takie 51-49, że Niemcy sobie tutaj zrobią niespodziankę i wyjdą wyżej i wygrają po prostu ten mecz.
No a to wtedy już by troszkę inaczej ustawiało całą drabinkę, taki jeden mecz może zupełnie inaczej przewrócić Niemców, przesunąć troszkę wyżej w tej drabince i pozwolić im uniknąć tego meczu ze Słowenią właśnie w 1/8 finału, co wcale nie znaczy, że będzie to łatwiejszy rywal wówczas, ale chociaż przynajmniej nie będą grali przy pełnej hali dwóch meczów z rzędu. Dzięki wielkie, Kubo. Została nam Argentyna z tych drużyn faworytów. Argentyna, został nam Iran i w tej grupie jest też właśnie Holandia, która jest zawsze niebezpieczna. Została nam grupa E, gdzie oczywiście przede wszystkim Włochów musimy sobie omówić i ich dyspozycję. To jest też, myślę, że ciekawe, bo mają praktycznie stały skład, drugi sezon pod super doświadczonym szkoleniowcem. Już ogłosili czternastkę, no ale jednak są po takim dosyć nieprzyjemnym podwójnym ciosie w postaci porażki w Bolonii w czasie Ligi Narodów. Została nam Brazylia, w której jest mnóstwo urazów i to cały czas pojawiających się, w związku z tym mam tutaj dwie grafiki, Brazylia z Lukasem albo Brazylia bez.
Ja dzisiaj dwie godziny temu gadałem z agentami Lukasa. Podejrzenie było na początku zerwania więzadła w stopie, ale to jest wykluczone, więc prawdopodobnie w ciągu kilku dni ma wrócić do treningów i wszyscy liczą, że może go to boleć, ale to nie może nie przeszkadzać w tym, że może nie zacznie w pierwszym meczu, ale że będzie gotowy na mistrzostwa.
No więc właśnie, no mamy grafikę z Lukasem, mamy ewentualnie bez Lukasa, ale to nie zmienia faktu, że oni i tak tych kłopotów zdrowotnych mają za dużo. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego i to jest drugi mundial, do którego oni tak podchodzą, bo pamiętasz, w 2018 oni też grali w zasadzie bez trzech gości, którzy potencjalnie mogli im wystąpić w wyjściowym składzie w szóstce. Mieli przebudowane całe przyjęcie, więc to jest nieprawdopodobne. O Brazylii sobie porozmawiamy, bo warto, bo dużo i bo też rozmawiałem z brazylijskim dziennikarzem ostatnio dużo, a grają też w super interesującej grupie, bo jest Japonia i Kuba i ten dziennikarz, co jeszcze być może rok temu wydawałoby się nam jakąś herezją, ale on mówi, ja wcale nie jestem pewien, że my z Japonią i z Kubą wygramy, więc my to na razie martwmy się, żeby w ogóle wyjść z jako tako dobrego miejsca do 1/8 finału, a nie rozmawiajmy o medalach. No to dzisiaj to brzmi jakoś tam w miarę realnie przy tych kontuzjach, ale rok temu jakby ktoś tak powiedział, że Brazylia się będzie martwiła, i to Brazylia, nie my, tylko Brazylia, tamci dziennikarze, tamci świadkarze będą się martwili o wyjście z grupy z Japonią, Kubą i Katarem, to byśmy się pewnie pukali w głowę. No i została nam Ukraina, Serbia, Tunezja, Portoryko, grupa A. Serbia, która jeśli nie schrzani sobie za bardzo sprawy, to może wyjść z trzeciego miejsca w drabince i sobie poukładać bardzo fajną drogę do półfinału, więc to jest też taka ciekawostka właśnie tej specyficznej drabinki.
A ja stawiam, że Ukraina jako czarny koń wygra z Serbią. Stawiam, że Brazylia będzie miała bardzo duży kłopot z nawet drugie, trzecie miejsce, bo tam może tylko że tak, dzisiaj gadaliśmy o tym, Kuba nie zagrała z nikim mocnym a pojechała na te panamerykańskie mistrzostwa, to reszta, Brazylia wysłała juniorów, nie wygrała tam meczu, Kanada wysłała dwóch czy trzech z pierwszego składu, Stany to samo, więc tam na gładko wszystko im poszło. Nie sprawdzili się na tle nikogo mocnego, ale nazwiska robią wrażenie i przede wszystkim oni się nauczyli grać w Europie wszyscy. Bo oni mieli ten duży problem, że nie wytrzymywali presji, ciśnienia w ważnych momentach i dodatkowo ta nauka taktyki, spokoju, takiego szanowania piłki, oni tego nie potrafili nigdy, bo tam był żywioł, tam było szaleństwo i ogromne umiejętności fizyczne, techniczne, a teraz doszło jeszcze do tego doświadczenie i taki spokój, którego się uczysz w Europie, więc oni mogą być też czarnym koniem obok Ukrainy, z tym, że ja ich nie widziałem z mocnym zespołem.
I do tego mają kłopoty fizyczne, no bo tam były i problem z palcem Simona i kilka innych, więc zobaczymy, i tam był i COVID, jakiś pozytywny wynik, więc zobaczymy, jaka też będzie ostatecznie grupa, jaka czternastka będzie ostatecznie podyktowana i jak to wyjdzie się. Natomiast mają fajną grupę, żeby się rozpędzić, bo jeśli mówiliśmy, że nie grali z nikim mocnym, no to Japonia z tą swoją bieganiną, z super skocznością, z dobrą grą w systemie blok-obrona pod okiem francuskiego szkoleniowca, i Brazylia, która jest do ruszenia, ale oczywiście cały czas jest Brazylią, no to jest bardzo fajne przetarcie. Ale zostawiamy sobie to na drugi odcinek, godzina nam wyszła, więc myślę, że z godzinkę sobie zrobimy. Jutro gramy z Argentyną, więc fajny dla nas też ostateczny taki sprawdzian, żeby sobie zamknąć wątek Polski, i myślę, że w środę, jeśli będziesz miał tylko czas, to w środę sobie podsumujemy sparing w Katowicach Polska-Argentyna i porozmawiamy o drugiej części tych rozkładów grupowych.
Jasne jestem. Jutro zobaczę ten Meksyk, bo ja go na żywo muszę zobaczyć, z kim gramy.
Fajnie, super, bo to może być wiedza, którą niewielu będzie posiadało
no tak.
W Polsce. Dzięki wielkie, Kubo, ściskam gorąco, do zobaczenia.
Trzymajcie się, cześć.
Trzymajcie się wszyscy, dzięki wam za tą godzinkę.